Istnieje wiele danych, więc łatwo jest znaleźć statystyki, które mówią, że wiele osób w naszym dzisiejszym świecie czuje się bardzo samotnie. Jedną ze statystyk, którą widziałem, było to, że co czwarty młody człowiek czuje się bardzo samotny. Żyjemy w świecie, który jest bardzo połączony przez internet, przez media społecznościowe, a jednak wciąż jest wiele osób, które czują się samotne i odizolowane. Ktoś może mieć setki znajomych na Facebooku i setki obserwujących na Instagramie, ale wciąż czuje się bardzo samotny i odizolowany. Na zewnątrz wygląda na to, że są ze sobą bardzo związani, ale w środku są samotni. Jak to się dzieje? Z jednej strony to nic nowego. Zawsze istnieli samotni ludzie. W latach 60. zespół The Beatles napisał piosenkę zatytułowaną Eleanor Rigby, której słowa brzmią następująco. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Poczucie samotności nie jest niczym nowym, a jednak w dzisiejszych czasach wydaje się być coś innego w samotności. Głównie fakt, że nie musisz wchodzić w interakcje z ludźmi, jeśli nie chcesz. Jedzenie może być dostarczane do domu, całą bankowość można załatwić przez telefon, istnieje aplikacja do niemal wszystkiego. Innymi słowy, dziś możesz przetrwać bez wychodzenia z domu, co powoduje jeszcze większą samotność. Dlaczego więc czujemy się samotni? Dlaczego pragniemy być znani przez innych i poznawać innych? Cóż, Biblia ma dla nas kilka odpowiedzi, więc jeśli masz Biblię, przejdź ze mną do Księgi Rodzaju. Przerywamy nasze studium Księgi Daniela i chcę wygłosić serię kazań na temat związków. Chcę, abyśmy zobaczyli, co Biblia mówi o najważniejszych relacjach w naszym życiu. Spójrzmy więc na Księgę Rodzaju 1:26. W tym momencie Bóg stworzył prawie wszystko. Niebo i ziemię, słońce, księżyc, morze i tak dalej. Co prowadzi nas do wersetu 26. 26. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. I niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad zwierzętami i nad całą ziemią i nad wszelką istotą pełzającą po ziemi. Najpierw przyjrzymy się stworzeniu ludzi przez Boga w sposób, powiedzmy, przybliżony. Druga Księga Mojżeszowa jest przybliżeniem. Ale najpierw przybliżmy. Bóg powiedział, uczyńmy ludzkość na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Bóg nie powiedział, uczyńmy ludzkość na mój obraz, na moje podobieństwo. Nie. Użył zaimka w pierwszej osobie liczby mnogiej. My, nasz. Cóż. Kto jest z Bogiem F? W wersecie 26 otrzymujemy pierwszą wskazówkę na temat Trójcy w Biblii. Czym jest Trójca? W ten sposób odnosimy się do Boga Ojca, Jezusa Syna i Ducha Świętego. Słowo Trójca nie występuje w Biblii, ale członkowie Trójcy są wszędzie w Biblii. Z Biblii wiemy, że jest jeden Bóg. Nie ma trzech Bogów. Jest jeden Bóg istniejący w trzech osobach. Są oni jedną istotą i jedną substancją, ale różnią się od siebie. A jednak wielokrotnie w Piśmie Świętym mówimy, że mają ze sobą związek. Tak, jest trochę tajemnicy w tym, jak to wszystko działa. Ale Jezus cały czas mówił o swojej relacji z Bogiem Ojcem. Jezus jest Synem Bożym. Jezus powiedział uczniom, że kiedy odejdzie, pośle pomocnika Ducha Świętego, aby ich prowadził i kierował nimi. Chodzi mi o to, że relacje widzimy przede wszystkim w Trójcy Świętej. Innymi słowy, relacje nie są tylko rzeczą ludzką. Wypływają one raczej z relacji Boga Ojca z Jego Synem Jezusem i Duchem Świętym. To prowadzi mnie do mojego pierwszego punktu. Po pierwsze, nasz Bóg jest relacyjny. Bóg mówi w wersecie 26, uczyńmy ludzkość na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Jednym z powodów, dla których pragniemy relacji, jest to, że Bóg jest relacyjny. Nasz Bóg jest we wspólnocie, z jej nadmiaru stworzył nas. To jak mąż i żona, którzy mają ze sobą świetną relację. W pewnym momencie stwierdzają, spróbujmy zajść w ciążę, aby wprowadzić dziecko do tej społeczności i rodziny, którą mamy. Z nadmiaru miłości chcą stworzyć i wnieść nowe życie do ich związku. To nie było tak, że Bóg się nudził i pomyślał, pozwól mi stworzyć coś dla rozrywki. Nie. W kontekście społeczności stworzył nas na swój obraz. Spójrz na werset 27-27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Bycie stworzonym na obraz Boga oznacza, że pod pewnymi względami przypominamy lub odzwierciedlamy Boga. Nie jesteśmy Bogiem, ale w pewien sposób go odzwierciedlamy. Oznacza to, że jesteśmy inni niż reszta Bożego stworzenia. Jesteśmy oddzieleni, jesteśmy wyjątkowi. Zwierzęta nie zostały stworzone na obraz Boga, ale my tak. W pozostałej części Biblii widzimy sposoby, w jakie upodabniamy się do Boga. Poprzez rozum, moralność, język, kreatywność i relacje rządzone miłością i zaangażowaniem. To dlatego tak dobrze jest coś stworzyć, narysować obrazek lub zrobić coś, ponieważ zostałeś stworzony na obraz Boga Stwórcy. Dlatego właśnie dobrze jest coś zorganizować, ponieważ zostałeś stworzony na obraz Boga, który nie jest Bogiem chaosu i zamieszania, ale Bogiem pokoju i porządku. Dlatego właśnie dobrze jest widzieć, że wszystko dzieje się sprawiedliwie, ponieważ zostałeś stworzony na obraz Boga, który jest sprawiedliwy. Dlatego właśnie dobrze jest być hojnym i pomagać ludziom, ponieważ zostałeś stworzony na obraz Boga, który jest kochający i hojny. Mógłbym wymieniać dalej i dalej, ale rozumiesz, o co chodzi. Zostałeś stworzony na obraz Boga, dlatego odzwierciedlamy Boga tutaj na ziemi. Jesteśmy Jego odbiciem. Widzimy tutaj, że Bóg stworzył cię celowo. Innymi słowy, nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś tu przypadkowo. Bóg stworzył cię celowo. Zanim uformowałeś się w łonie matki, Bóg cię znał. Zna liczbę włosów na twojej głowie. Biblia mówi, że jesteś cudownie stworzony. Mężczyzną i niewiastą stworzył nas, mówi werset 27. Świat może dziś debatować na temat płci, ale Biblia jasno mówi, że Bóg stworzył nas mężczyzną i kobietą. 28. Proszę, błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelką istotą żywą, która się porusza po ziemi. Tak więc Bóg stworzył nas celowo, a w wersecie 28 czytamy, że stworzył nas w określonym celu. Chce, abyśmy byli płodni i rozmnażali się. Ma dla nas misję. Bycie stworzonym na obraz Boga oznacza, że jesteśmy Jego zastępcami, co oznacza, że jedna osoba działa w imieniu drugiej. Można powiedzieć, że to tak, by ktoś zlecił ci zadanie. Wykonujesz zadanie w imieniu innej osoby. Tak więc Bóg stworzył ten świat dla swojej chwały, a następnie powierzył nam nad nim władzę, abyśmy nad nim panowali. W wersecie 28 widzimy nakaz rozmnażania się i posiadania dzieci. Bóg ponownie nakazuje nam panować nad ziemią. Nie jest to polecenie eksploatowania ziemi, ale mądrego, zarządzania nią. Podporządkować oznacza tutaj uczynić zasoby ziemi korzystnymi dla nas. Ziemia jest dla nas, abyśmy mądrze z niej korzystali. Mamy więc pracę do wykonania. Nie tylko zostałeś stworzony celowo, ale zostałeś stworzony dla celu, aby wypełnić dzieło i plan, który Bóg ma dla twojego życia. On cię ceni, a ty jesteś powołany do odzwierciedlania go tutaj na ziemi. 29. Czym rzekł Bóg? Oto dałem wam wszelką roślinę przynoszącą nasienie, która jest na całej ziemi, i wszelkie drzewo mające nasienie w swym owocu, i wszelkiemu zwierzęciu ziemi, i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszystkiemu, co pełza po ziemi, wszystkiemu, co ma tchnienie życia, dałem wszelką roślinę zieloną na pokarm. I tak się stało. 31. Widział Bóg wszystko, co uczynił, i oto było bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień 6. Bóg nie tylko nas stworzył, ale także zapewnia nam pożywienie i wodę do picia. W wersecie 31 Bóg patrzy na swoje stworzenie i mówi, że jest bardzo dobre. W poprzednich dniach, kiedy Bóg tworzył, patrzył na to, co stworzył i mówił, że jest dobre, ale kiedy tworzy ludzi, jest szczególnie zachwycony swoim stworzeniem. Mówi, że jest bardzo dobre. Ogólną historię Biblii można podzielić na trzy części. Stworzenie, upadek i odkupienie. Pierwszą częścią jest stworzenie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Druga część to upadek człowieka, kiedy grzech wszedł na świat. Trzecia część to odkupienie. Bóg ostatecznie zbawia zagubionych ludzi przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zazwyczaj przechodzimy do części upadku i odkupienia, ponieważ o tym jest większość Biblii, ale w pierwszej i drugiej Księdze Rodzaju jest tak wiele do nauczenia się o Bogu i nas podczas stworzenia. Widzimy tutaj, że nie jesteś przypadkiem, nie jesteś przypadkowy. Kiedy przyszedł czas na stworzenie, Bóg uczynił cię wyjątkowym. Bardziej wyjątkowym niż słońce czy księżyc, bardziej wyjątkowym niż drzewa czy zwierzęta. Jesteś dla Boga cenniejszy niż wszystkie te rzeczy. W dniach stworzenia słońca i księżyca, ryb i ptaków, Bóg spojrzał na swoje stworzenie i powiedział, że jest dobre. Ale w dniu, w którym nas stworzył, podziwiał to, co zrobił i powiedział, oto jest bardzo dobre. Innymi słowy, jesteś dla Boga cenniejszy niż Morze Bałtyckie. Jesteś dla Boga cenniejszy niż góry w południowej Polsce. Jesteś o wiele cenniejszy dla Boga niż gwiazdy na niebie. Bóg Wszechświata uczynił cię wyjątkowym, uczynił cię unikalnym. Stworzył cię z pewnymi talentami i darami. Nie stworzył cię w wielkiej fabryce w Chinach, nie wyprodukował cię masowo. Nie, on stworzył cię wyjątkowo. Stworzył cię na swój obraz. Zna twoje imię, wie, kiedy wstajesz i kiedy siadasz. Możesz nie postrzegać siebie w ten sposób. Możesz czuć się bezwartościowy. Możesz czuć się nieważny. Ale Bóg tak cię nie postrzega. On cię ceni. Jesteś dla Niego ważny. Masz dla Niego znaczenie. Stworzył cię celowo i dla celu. Czy to nie jest niesamowite? To właśnie sprawiło, że Dawid zatrzymał się i zastanowił. Spójrz na psalm 8. O Panie, Panie nasz, jakże majestatyczne jest imię Twoje na całej ziemi. Ustanowiłeś swoją chwałę nad niebiosami. Dwa z ust niemowląt i niemowląt ustanowiłeś siłę z powodu swoich wrogów, aby powstrzymać wroga i mściciela. 3. Kiedy patrzę na Twoje niebiosa, dzieło Twoich piewców, księżyc i gwiazdy, które umieściłeś na swoim miejscu. 4. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i syn człowieczy, że się nim opiekujesz. 5. a jednak uczyniłeś go nieco niższym od istot niebieskich i ukoronowałeś go chwałą i czcią. 6. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk twoich, wszystko poddałeś pod jego stopy, 7. Wszystkie owce i woły, a także zwierzęta polne, 8 ptaków niebios i ryb morskich, cokolwiek płynie drogami mórz. 9. O Panie, nasz Panie, jak majestatyczne jest Twoje imię na całej ziemi. Dawid nie może w to uwierzyć. Dawid mówi, że kiedy patrzy na stworzenie, kiedy patrzy na księżyc i gwiazdy, czuje się mały, ale wtedy przypomina sobie, że Bóg Wszechświata troszczy się o niego, że Bóg myśli o nim. W wersecie 6 Dawid powtarza to, co Bóg powiedział w Księdze Rodzaju, że Bóg dał nam tę ziemię, abyśmy nad nią panowali. Kiedy Dawid myśli o tym wszystkim, mówi: Panie, nasz Panie, jak majestatyczne jest Twoje imię na całej ziemi. Jeśli masz szansę w tym tygodniu, idź na plażę i spójrz na morze. I pamiętaj, że Bóg patrzy na morze i myśli, to jest dobre. Ale kiedy patrzy na to, co stworzył w tobie, mówi, że jest to bardzo dobre. Jesteś ważny dla Boga. Jesteś stworzony na Jego podobieństwo. Jest to więc pomniejszona wersja stworzenia. W drugiej Księdze Mojżeszowej przybliżone jest stworzenie ludzkości przez Boga. Bóg najpierw stwarza Adama. Spójrzmy na to. Księga Rodzaju 2, 5. Gdy jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi i żadna mała roślina polna jeszcze nie wyrosła, bo Pan Bóg nie sprawił, aby deszcz padał na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. 6. A mgła unosiła się z ziemi i nawadniała całą powierzchnię ziemi. 7. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu z ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, a człowiek stał się istotą żywą. W wersetach 5 i 6 zauważamy brak ludzi. Była tam ziemia, ale nie było roślin ani krzewów, ponieważ Bóg nie sprawił jeszcze, że spadł deszcz i nie było tam jeszcze nikogo, kto mógłby dbać o ziemię. Ale potem Bóg brudzi sobie ręce, stworzył człowieka z prochu i tchnął życie w jego nos. Bóg ubrudził sobie ręce. Bóg się zaangażował, sięgnął w dół i uformował Adama. To było intymne, jak rzeźbiarz tworzący arcydzieło. Ukształtował go jak artysta. Kiedy przyszło do stworzenia ludzi, Bóg nie oddelegował tego komuś innemu, a następnie zajął się innymi zadaniami, które musiał wykonać. Nie, Bóg ubrudził sobie ręce, sięgnął w dół i uformował Adama. On jest garncarzem, a my gliną. Następnie Bóg umieścił Adama w ogrodzie Eden, miejscu, które było bujne od pobliskich rzek i dobre do jedzenia. Był to obraz piękna, obfitości i życia. Podnosimy to z powrotem w wersecie 15. 15. Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Czasami myślimy, że praca jest wynikiem grzechu, który pojawia na świecie, ale to nieprawda. W trzeciej Księdze Mojżeszowej jest napisane, że po wejściu grzechu na świat nasza praca stanie się trudniejsza i cięższa. Ale kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, widzimy, że Bóg stworzył nas do pracy. Praca jest częścią Bożego celu dla nas w stworzeniu. Praca jest częścią ludzkiego życia. Praca była pomysłem Boga. Nie oznacza to, że zawsze będziemy lubić naszą pracę, a praca z pewnością może być nadużywana, jeśli ludzie stają się pracoholikami i odnajdują w niej całą swoją tożsamość. W wersecie 15 widzimy jednak, że zostaliśmy stworzeni do pracy. Bóg dał nam coś znaczącego do zrobienia. Daje nam szansę wykorzystania naszych talentów i zdolności, nie tylko po to, by zarabiać pieniądze na jedzenie i mieszkanie, ale dlatego, że w pracy jest coś dobrego. Pamiętaj więc o tym w tym tygodniu, gdy będziesz w pracy. Nie zostaliście stworzeni po to, by siedzieć na kanapie przez cały tydzień i nic nie robić. Zostałeś stworzony do pracy, aby coś zbudować, aby coś zorganizować, aby coś policzyć, aby coś naprawić, aby czegoś nauczyć, aby komuś pomóc, prowadzić coś. Cokolwiek robisz, pracuj z całego serca dla Pana, jak napisano w liście do Kolosan. Nie tylko zostałeś stworzony do wykonywania dobrych uczynków, które Chrystus przygotował dla ciebie, abyś je wykonywał dla Królestwa, ale także zostałeś stworzony do pracy. Taki jest Boży zamysł i plan. 16. Rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz jeść, 17, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo dnia, którego z niego spożyjesz, śmiercią umrzesz. Spójrzmy teraz na werset 16. Myślę, że czasami pomijamy werset 16 i przeskakujemy do wersetu 17. Bóg mówi, że człowiek może jeść z każdego drzewa, z wyjątkiem jednego. Czasami mamy tendencję do skupiania się na tym, z którego człowiek nie może jeść, zamiast na wszystkich innych drzewach, z których mógłby jeść. Łatwo jest nam to robić również w naszym życiu. Zamiast dostrzegać wiele rzeczy, które Bóg nam dał, możemy skupić się na jednej rzeczy, której jeszcze nam nie dał. Widzimy jednak, że Bóg jest Bogiem obfitości, a nie niedostatku. Każde inne drzewo było dostępne dla tego człowieka, z wyjątkiem jednego. I był dobry powód, aby nie jeść z tego drzewa, jak zobaczymy za kilka tygodni. Ale tak łatwo jest nam skupić się na jednej rzeczy, której nie mamy, i nie dostrzegamy Bożej dobroci i obfitości wokół nas. Obyśmy byli ludźmi, którzy mówią: nieustająca miłość Pana nigdy nie ustaje, Jego miłosierdzie nigdy się nie kończy, jest nowe każdego ranka, wielka jest Twoja wierność. A co z drzewem poznania dobra i zła? Bóg ostrzega ich, aby nie jedli z tego drzewa, ponieważ po zjedzeniu dowiedzą się z własnego doświadczenia, co jest dobre, a co złe. Zamiast polegać na Bożej ochronie i Bożym przewodnictwie w odróżnianiu dobra od zła, jedząc z tego drzewa, sami nauczą się na własnej skórze, czym jest dobro i zło. I nie tylko to, Bóg mówi, że konsekwencją zjedzenia z tego drzewa jest śmierć. Ale jaki rodzaj śmierci, duchowa, fizyczna, obie, nie jest jeszcze powiedziane, ale wkrótce się dowiemy. 18. Potem rzekł Pan Bóg: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu pomocnika. Werset 18 wyróżnia się, ponieważ po raz pierwszy widzimy, że coś nie jest dobre. W pierwszej i drugiej Księdze Rodzaju Bóg stwarza coś, a następnie mówi, że jest to dobre. Bóg powiedział: niech stanie się światłość, i zobaczył, że jest dobra. Stworzył morza i zobaczył, że są dobre. Stworzył rośliny i powiedział, że są dobre. I tak dalej, i tak dalej. Stworzył coś i powiedział, że to jest dobre. Ale werset 18 mówi, że coś nie jest dobre. Bóg mówi, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Jest to bardzo interesujące do rozważenia, ponieważ czy Adam jest technicznie sam? Mówiąc po ludzku, tak, ale mówiąc duchowo, nie jest sam. On ma Boga. Bóg tam jest. Czasami ludzie mówią: nie potrzebuję ludzi, potrzebuję tylko Boga. To brzmi ładnie. Brzmi to bardzo duchowo. Ale Księga Rodzaju mówi nam, że to nieprawda. Pamiętajmy, że grzech nie wszedł jeszcze na świat. Wszystko jest nadal doskonałe. Ale Bóg patrzy na sytuację i mówi, że czegoś brakuje. Coś jest niekompletne. Bóg patrzy na Adama zupełnie samego i mówi, to nie jest dobre, on potrzebuje pomocy. Co prowadzi mnie do mojego drugiego punktu? Po drugie, zostałeś stworzony do relacji, a Bożym pragnieniem dla ciebie nie jest to, byś był sam. I nie, nie mówię jeszcze o romansie. O tym za tydzień. Ale Bożym pragnieniem dla ciebie jest, abyś był w relacji z innymi ludźmi w taki sam sposób, w jaki Bóg jest w relacji z samym sobą w Trójcy Świętej. Tak, możemy mieć samotne chwile w naszym życiu, ale nie zostaliśmy stworzeni, by być sami. Zostałeś zaprojektowany do bycia w relacjach, w społeczności, we wspólnocie. Zostałeś stworzony do przyjaźni i towarzystwa. Zostałeś stworzony, by być znanym i poznawać innych. Dlatego właśnie samotność jest złym uczuciem, ponieważ nie zostałeś stworzony, by być sam. Zostałeś stworzony do relacji. Bóg widzi Adama samego i mówi, to nie jest dobre, muszę to naprawić. Można by pomyśleć, że jest to część, w której Bóg stwarza Ewę, ale tak się jeszcze nie dzieje. 19. Pan Bóg ulepił z ziemi wszelkie zwierzę polne i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. I jakkolwiek nazwał człowiek każdą istotę żywą, takie było jej imię. 20. Mężczyzna nadał imiona wszelkiemu inwentarzowi żywemu i ptactwu niebios i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Ale dla Adama nie znaleziono pomocnika. Werset 19 jest nieco smutny. Bóg mówi, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam, a następnie przyprowadza przed człowieka wszelkiego rodzaju zwierzęta i ptaki. Adam nadaje im imiona wszystkim stworzeniom, ale spośród wszystkich zwierząt i stworzeń nie było nikogo, kto mógłby pomóc Adamowi uleczyć jego samotność. Nie było dla niego odpowiedniego pomocnika. Nie ma nic złego w posiadaniu zwierząt domowych. Moja rodzina miała psa, który dorastał i był wspaniały. Ale w wersecie 20 widzimy, że wszystkie zwierzęta na świecie nie mogą zastąpić więzi międzyludzkich. Jest coś, czego potrzebujemy od siebie nawzajem, a czego nie możemy znaleźć nigdzie indziej. Zostałeś stworzony do związków. Jeszcze jeden werset. Werset 21. 21. Tak więc Pan Bóg sprawił, że zapadł w głęboki sen, a gdy spał, wziął jedno z jego żeber i zamknął jego miejsce ciałem. W wersecie 18 Bóg zobaczył, że Adam jest sam i powiedział, że to nie jest dobre. Przyprowadził mu więc wszystkie te zwierzęta. Ale w wersecie 20 Bóg widzi, że Adam wciąż jest sam. Więc Bóg coś z tym robi. Przyjrzymy się reszcie rozdziału drugiego w przyszłym tygodniu, ale chcę, abyś zobaczył coś tutaj. Mój ostatni punkt. 3. Samotność przeszkadza Bogu. Bóg mógł zostawić Adama ze wszystkimi zwierzętami, ale Bóg widział, że nie było to dobre rozwiązanie. Czegoś wciąż brakowało. Dlatego Bóg ponownie podjął działanie, aby rozwiązać ten problem. Przyjrzymy się bliżej temu wersetowi w przyszłym tygodniu, ale chodzi mi o to, że samotność przeszkadza Bogu. Jeśli jesteś dziś samotny, Bóg widzi twoją samotność i nie podoba mu się to. Przeszkadza mu to. Widział samotność Adama i zaczął działać. Wiele tematów, które widzimy na początku Biblii, powraca, gdy przychodzi Jezus Chrystus. Księga Rodzaju mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Pierwszy list do Kolosan mówi, że Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga. W pewien sposób odzwierciedlamy Boga, ale w liście do Hebrajczyków pierw czytamy, że Jezus jest blaskiem chwały Bożej i dokładnym odbiciem Jego natury. Innymi słowy, w pewien sposób odzwierciedlamy Boga, w pewien sposób reprezentujemy Boga, ale Jezus reprezentuje Boga na wszystkie sposoby. On jest Bogiem w ciele, jest obrazem niewidzialnego Boga. Przyszedł, aby zbawić nas od grzechu. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał po trzech dniach. Po kilku dniach odszedł, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca. Ale nie zostawił nas samych. Posłał Ducha Świętego, który żyje i mieszka wśród nas. Ale to nie wszystko, co zrobił. Jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy tylko ty i Bóg. Jezus dał nam również Kościół. Jezus dał nam rodzinę. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Dał nam wspólnotę, abyśmy razem prowadzili chrześcijańskie życie. Wspólnotę, by modlić się za siebie nawzajem, zaspokajać swoje potrzeby, nosić swoje brzemiona, radować się i płakać. Jezus nigdy nie chciał, abyś prowadził chrześcijańskie życie w pojedynkę. Nie taki był Jego zamysł. Dał nam swój Kościół, abyśmy mieli społeczność i wspólnotę, abyśmy mieli głębokie i znaczące relacje. Poznawać innych i być poznawanym, przyjaciele, z którymi można dzielić się nadziejami, obawami i marzeniami. Być może jesteś tu nowy, może niedawno się tu przeprowadziłeś. Rozglądasz się i myślisz, wygląda na to, że wszyscy już się znają. Jak mam w ogóle zacząć? To zbyt onieśmielające. Cóż mogę powiedzieć, że każdy tutaj czuł się w ten sposób w pewnym momencie. Budowanie relacji wymaga czasu. Zazwyczaj nie buduje się ich w jeden dzień. Na początku może się to wydawać nieco sztuczne, ale powoli, z czasem, zaczynasz czuć się bardziej komfortowo. Zaczynasz się bardziej otwierać. I nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się częścią społeczności. Kiedy ludzie są nowi i zastanawiają się, od czego zacząć, zawsze zachęcam ich do dołączenia do studium Biblii i znalezienia służby, w której mogliby służyć. Jeśli jesteś młodszy, dołącz do służby młodych dorosłych i poznaj ludzi, którzy są w tym samym okresie życia co ty. Kościół chce zrobić krok w twoją stronę, ale ty także musisz zrobić krok w stronę Kościoła. Ale dodałbym też, że możesz przychodzić do tego Kościoła przez lata i nie być znanym, jeśli nie chcesz. Łatwo jest przychodzić w każdą niedzielę i nadal być anonimowym. Ale to też nie jest zamysł Boży. Jesteśmy ciałem Chrystusa i każdy członek jest ważny i potrzebny. Nie przyłączając się do społeczności, nie tylko tracisz społeczność tutaj, ale my jako Kościół jesteśmy pozbawieni tego, co wnosisz do rodziny kościelnej. Ponownie, nie mogę zmusić cię do zrobienia tego kroku, tylko ty sam możesz to zrobić. Pierwszy krok jest zawsze przerażający. Ale Pan jest z tobą. Zachęcam cię, abyś modlił się i prosił Boga o głębsze relacje, aby wprowadził do twojego życia ludzi, którzy cię kochają i wspierają. A jeśli jesteś tutaj i jesteś częścią Kościoła i masz tutaj wiele dobrych relacji, chwała Bogu, to wspaniale. Ale zachęcam cię również, abyś miał oczy szeroko otwarte. Rozejrzyj się za kimś nowym, za kimś, kto jest sam i zachęć go do rozmowy. Spróbuj przypomnieć sobie, jak to było dla ciebie w pierwszą niedzielę i powitaj kogoś nowego we wspólnocie. Jesteś błogosławiony, że możesz być błogosławieństwem dla innych. Zachęcam cię do zrobienia kroku w kierunku innych. Chcę tylko powiedzieć tego ranka, że jeśli jesteś tu dzisiaj i czujesz się samotny i czujesz, że nikogo to nie obchodzi, chcę, abyś wiedział i zobaczył, że Bóg troszczy się o twoją samotność. Przeszkadza mu ona, ponieważ nigdy nie stworzył cię, byś był sam. stworzył cię dla relacji. Stworzył cię, abyś miał relacje z Nim, ale stworzył cię także, abyś miał relacje z innymi ludźmi. Zostałeś stworzony do relacji. Zostałeś stworzony, aby być znanym i poznawać innych. Stworzył cię na swój obraz, stworzył cię celowo i w określonym celu. Jesteś ważny dla Boga. Jesteś stworzony ze strachu i w cudowny sposób. Bóg to mówi. Czy w to wierzysz?